Gość Radia Gdańsk.
Dzisiaj w naszym studio Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister, chce się pani jeszcze?
Tak, oczywiście. To jest jednak misja. Poza tym ja sektor ochrony zdrowia lubię. Od wielu, wielu lat widzę, ile rzeczy jest do zmiany i myślę, że tak niewiele nam trzeba, żeby tego wszystkiego dokonać, więc tak, chce mi się.
No to parę trudnych pytań będę niestety do pani miał. Chciałbym wrócić jeszcze do tej czwartkowej debaty, która toczyła się w Sejmie. Polityka minister zdrowia to zimna, wyrachowana, biurokratyczna znieczulica. Tak Katarzyna Sójka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, argumentując to, dlaczego powinna pani stracić stanowisko, mówiła, jak pani się czuje z takimi. To i tak jest, tych cytatów parę tutaj mam, no ale dyskusja brutalna, bo sytuacja w ochronie zdrowia nie jest też, no delikatnie mówiąc, najlepsza.
Ja myślę, że przede wszystkim od wielu lat się przyzwyczailiśmy do takiego oceniania sektora ochrony zdrowia, nie widząc tych rzeczy, które są dobre i tego, czym się możemy pochwalić w systemie. A mamy świetnych specjalistów, mamy świetny sprzęt, nowe technologie, refundujemy bardzo dużo nowoczesnych terapii i myślę, że tutaj te głosy ze środowisk lekarskich, które płyną, no powinny też być słyszalne. Natomiast poprzez takie debaty na pewno powodujemy wśród pacjentów niepokój i zresztą w swoim wystąpieniu powiedziałam dosyć rygorystycznie i stanowczo, że ja na taką debatę się nie zgadzam. Nie wolno straszyć pacjentów, nie wolno przekłamywać faktów, ponieważ to jest dziedzina szczególnie wrażliwa. Natomiast decyzje, które zapadają, czy to w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy w Ministerstwie Zdrowia, to są decyzje, które są podejmowane po bardzo wnikliwych analizach, również z ekspertami, z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi, więc to nie jest tak, że ktoś tam przychodzi i podejmuje tą decyzję z wyrachowania, więc na pewno mogę uspokoić, że z tego, co zaobserwowałam przez te kilka miesięcy, zarówno AOTMIT, jak i NFZ, również Ministerstwo Zdrowia dysponuje wieloma ekspertami, którzy biorą udział przy takich pracach.
To jak wnikliwa na przykład była analiza w Narodowym Funduszu Zdrowia, po której podjęto decyzję, że trzeba obciąć finansowanie na no, ponadlimitowe w pewnym sensie badania obrazowe, takie jak chociażby rezonans magnetyczny, jak tomografia komputerowa. Pacjenci dostają ze szpitali sygnały, że ich badania wcześniej umówione, planowane są przesuwane. Dlaczego tak jest?
Panie redaktorze, przede wszystkim te decyzje i te analizy trwały jeszcze przed moim przyjściem do resortu. Natomiast myślę, że jeżeli spojrzymy na decyzje dotyczące z kolei nielimitowania świadczeń i po pewnym czasie płatnik zauważa, że jednak w systemie dzieją się niepokojące rzeczy, że jest bardzo duża ilość wykonywanych czy diagnostyki obrazowej, czy tomografów komputerowych i że tak naprawdę nie mamy rejestru, w którym byśmy gromadzili dane dotyczące czy naświetleń, czy ilości badań dla pacjenta. Nie mamy też określonych wyraźnych ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych. To myślę, że jest taka pora, żeby spróbować usystematyzować i zapanować nad chaosem, ale jeszcze raz podkreślam, że badania onkologiczne i badania dla dzieci, badania profilaktyczne są w 100% płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym mam nadzieję, że w tych przypadkach podmioty lecznicze nie odsyłają pacjentów. I słusznie pan zauważył, że to nie jest tak, że my nie będziemy płacić, czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za te badania. Natomiast będzie stosował zmniejszoną stawkę, czyli za badania niektóre będzie płacił 60%, za niektóre 50%. I tutaj należałoby się zastanowić, co wchodzi w skład tak naprawdę struktury wyceny takiego świadczenia i zachęcam podmioty do raczej renegocjacji również warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt.
Ale może było to trzeba renegocjować i wypracować wcześniej, zanim ta decyzja weszła w życie i spowodowała takie skutki w szpitalach, no bo też dyrektorzy szpitali tłumaczą, że nie mają skąd wziąć pieniędzy na to, żeby te badania sfinansować sobie w 100%, żeby pokryć to, czego Narodowy Fundusz Zdrowia im nie da.
marżowość na tych badaniach to czasami 40%. W związku z tym myślę, że należałoby tutaj jednak, nie chcę wchodzić w strukturę finansową każdego podmiotu. Minister zdrowia nie jest nadzorem nad podmiotami leczniczymi. Natomiast jedna taka dana, która wypłynęła z zespołu, który powołałam w zeszłym tygodniu, jest to zespół, który ma się zająć przygotowaniem zarówno ścieżek terapeutyczno-diagnostycznych w tym zakresie, jak również przygotować nas do Krajowego Rejestru Radiologicznego. I na tym zespole chociażby informacja dotycząca rezonansów magnetycznych sugeruje, że 66% takich badań jest wykonywanych przez podmioty prywatne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc myślę, że wiele rzeczy mamy tutaj do zrobienia, do zastanowienia się, przepracowania. Cieszę się, że tak dużo dobrych nazwisk zechciało pracować w tym zespole, również przy współudziale pani konsultant krajowej profesor Edyty Szurowskiej.
A jaka będzie oszczędność dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu niefinansowania tych ponadlimitowych badań?
Znaczy, panie redaktorze, znowu nie finansowania, tylko finansowania w mniejszym zakresie.
Nie finansowania w pełni.
Chciałabym,
o tak,
żebyśmy
powiedz.
Jednak o tym mówili, dlatego że my do stawki degresywnej jesteśmy przyzwyczajeni w systemie, bo chociażby w zeszłym roku czy endoprotezy, czy różne świadczenia, które były ponad limity wykonywane przez podmioty, były finansowane właśnie w 50, 60%, czasami w 70%, więc to nie jest nic nowego. Natomiast my o tym nie rozmawiamy w kategorii oszczędności finansowych, ponieważ oczywiście takie szacunki gdzieś tam są w NFZ-cie poczynione, natomiast...
No ja dwie kwoty widziałem, 625 milionów złotych i około 800 milionów złotych, to o czym mówimy?
Znaczy my się jeżeli posługujemy, szacujemy, że być może to będzie 400 milionów, natomiast w skali potrzeb całego Narodowego Funduszu Zdrowia to nie jest kwota, która powiedzmy sobie bardzo znacząco wpłynie na kondycję NFZ-u.
No właśnie, bo to jest ponad 220 miliardów złotych w budżecie NFZ-u. Ja się zastanawiam, czy całe to zamieszanie związane z przesuwaniem tych badań jest opłacalne. Nie tylko z punktu widzenia już funduszu, ale też politycznie, czy to się opłaca, bo zamieszanie jest bardzo duże. Opozycja to wykorzystuje i nie ma się co dziwić, bo jak pacjent ma przesuwane badanie, to trochę go nie obchodzi. Dlaczego?
Panie redaktorze, ja myślę, że badania zawsze były przesuwane, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby były przesuwane w tych momentach, w których faktycznie decydują o życiu pacjenta i tutaj powtarzam jeszcze raz, że onkologia jest w 100% płatna. Natomiast
ale ci pacjenci, którzy są na pewnym etapie leczenia onkologicznego, powiedzmy zakończyli to główne leczenie i powinni się kontrolować w związku z tym, czy nie wiem, czy choroba nie nawraca, czy nie ma jakiejś remisji i tak dalej, no, mają utrudniony dostęp do badań.
W tym zakresie właśnie opracowuję zasady zespół, który został przeze mnie powołany. Współpracujemy tu również z centrami onkologii, ponieważ...
Będą zmiany w tym zakresie?
Na pewno będą. Także
kiedy?
Myślę, że poczekamy na decyzję i opinię zespołu. Myślę, że jak tylko się takie pojawią, to będziemy zasady ogłaszać.
Ale mniej więcej to jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni czy pół roku?
No ja myślę, że zespół pracuje dopiero od zeszłego tygodnia, więc dajmy trochę szansy. Natomiast cieszę się, że współpracują z nami również centra onkologii w tym zakresie. Mam nadzieję, że szybko będziemy w stanie takie ścieżki przygotować.
A jest pani autorką cichej prywatyzacji polskiej służby zdrowia i głodzenia publicznych szpitali, bo takie zarzuty też padły w trakcie tej debaty nad odwołaniem pani.
Panie redaktorze, cieszę się, że to na Pomorzu pada akurat takie pytanie, ponieważ jak się przyjrzymy strukturze pomorskiej ochrony zdrowia, to dzięki ruchom, które usprawniły pracę szpitali publicznych, u nas faktycznie tych prywatnych podmiotów jest bardzo mało. Natomiast należałoby się przyjrzeć w pozostałych regionach, jak wygląda dzisiaj publiczna ochrona zdrowia i jak dobrze wtedy funkcjonują podmioty prywatne. I myślę, że przede wszystkim takie pytania również padały na Komisji Zdrowia i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat kontraktował świadczenia czy ogłaszał konkursy na równym stopniu dla podmiotów, których właścicielem są podmioty publiczne i podmioty prywatne. I takich sytuacji w Polsce, chociażby ta, o której wspomniałam w rezonansach magnetycznych, jest bardzo wiele. Natomiast ja dzisiaj nie sprowadzałabym dyskusji do tego, czy podmiot prywatny, czy publiczny świadczy usługi w oparciu o kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia lepiej czy gorzej, bo wydaje mi się, że my zawsze używamy takich haseł, które mają kogoś wystraszyć. POZ-y w dużej mierze również są już dawno w rękach prywatnych. Stomatologia, wiele takich dziedzin, które od lat już się, powiedzmy sobie, sprywatyzowały, należałoby uściślić pojęcie prywatyzacji tak naprawdę, bo mam wrażenie, że w tej sferze publicznej wiele się tutaj pojawia, natomiast nie do końca zawsze mówimy o tym samym. Ja zawsze będę broniła publicznego systemu ochrony zdrowia i zależy mi na umacnianiu tego sektora i mam nadzieję, że takie decyzje będziemy podejmować.
Teraz mam taką prośbę o taki drobny eksperyment. Wyobraźmy sobie, że nie jest pani ministrą zdrowia, a jest pani dyrektorem szpitala. Na przykład szpitali pomorskich. Przez wiele lat była pani dyrektorem tych samorządowych, tej samorządowej sieci w zasadzie, tak można powiedzieć, szpitali. I skąd by pani wzięła pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek, które od 1 lipca muszą być wypłacane w wyższej stawce?
No na pewno tak jak co roku, tak? Co roku braliśmy podwyżki, znaczy pieniądze na podwyżki zarówno z rekomendacji, które przyjmował minister zdrowia i z tego, co było też dedykowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I myślę, że się tutaj nic niepokojącego nie dzieje, natomiast my oczywiście...
Ale dyrektorzy szpitali często mówią, nie mamy pieniędzy na te podwyżki, na ten moment nie wiemy, skąd je wziąć.
Panie redaktorze, co roku pewnie i takie wypowiedzi słyszymy w przestrzeni publicznej i myślę, że zależy to również od kondycji finansowej podmiotów. Natomiast dzięki temu, że te kwoty są znane dużo wcześniej, myślę, że zarządzający są w stanie się przygotować do tego, co od 1 lipca i myślę, że już nie budzi to takich niepokojów. Natomiast z tego, co obserwuję, szpitale, które dzisiaj mają problem, to są szpitale, które z długami się borykają od wielu, wielu lat.
A mamy za dużo szpitali w Polsce? Takie głosy też się pojawiają.
Znaczy ja myślę, że nie możemy gdzieś tam przechodzić obojętnie nad tym, że demografia i to, co się dzieje i to, co jest nieuchronne w związku z malejącą ilością pacjentów, na pewno jest przed nami. Natomiast ja bym nie mówiła o liczbie szpitali, tylko właściwie o strukturze łóżek, tak, którą mamy. I dzisiaj wiemy, że brakuje nam przede wszystkim łóżek opieki długoterminowej. Bardzo się cieszę, że wiele szpitali podjęło wyzwanie dotyczące zmiany profilu niektórych świadczeń, czy tworzenia też tych łóżek, więc myślę, że raczej powinniśmy dzisiaj się skupić nad tym, jakie łóżka są nam potrzebne i tutaj wyjdziemy z taką propozycją, będzie mapa świadczeń już od czerwca prezentowana w regionach, która będzie wskazywała, jaki pożądany docelowy model świadczeń zdrowotnych w danym regionie powinien obowiązywać. Natomiast nie będziemy narzucali takiej sieci. Chcemy wyjść naprzeciw tym podmiotom tworzącym, które dzisiaj nam zadają pytanie, w którym kierunku szpital powinien podążać za 5-10 lat i jak prowadzić inwestycje i zarządzać tym podmiotem z taką perspektywą długoletnią. Ta mapa jest opracowywana przy współudziale konsultantów krajowych, wojewódzkich. Duża praca pani profesor Więckowskiej. Mam nadzieję, że będzie taką mapą drogową, która pomoże, ponieważ wiele razy słyszymy, że te różnego rodzaju przeprofilowania są prowadzone bez kontroli. Ja się oczywiście z tym nie do końca zgadzam, ponieważ w każdym regionie mamy zarówno dyrektora oddziału NFZ-u, jak i wojewodę. Tutaj to są na pewno też organy, które podejmują decyzje i wydają opinie w tym zakresie.
Ale w praktyce to oznacza, że będzie jakaś, nie wiem, taka gigantyczna roszada w oddziałach szpitalnych, będą jakieś oddziały likwidowane, otwierane nowe. Jaki ma być efekt tego?
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj nic takiego gigantycznego, czy to, co jest tak zapowiadane w emocjach, na pewno nie nastąpi, ponieważ my od lat obserwujemy zmiany na łóżkach szpitalnych i nie możemy przechodzić obojętnie obok tego, że leczymy przy krótszych pobytach, że wprowadzane są również pobyty jednodniowe i to jest związane z nowoczesną medycyną, z tym, co mamy dostępnego w tej chwili i myślę, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Natomiast dzisiaj oczywiście borykamy się z odpowiedziami na pytanie, który szpital, jaką funkcję w regionie powinien pełnić i ja już obserwuję z zadowoleniem duże ruchy dotyczące współpracy, konsolidacji pomiędzy szpitalami, szpitale powiatowe z klinicznymi, szpitale powiatowe między sobą, niektóre chcą współpracować ze szpitalami wojewódzkimi, więc to się po prostu w Polsce dzieje i myślę, że jest to również zbieżne z niektórymi pomysłami niektórych partii politycznych, które mówią o szpitalach wiodących w regionach, więc myślę, że docelowo taki model powinien nam przyświecać. Zresztą już to trochę testujemy w Krajowej Sieci Onkologicznej, kiedy mamy stopnie referencyjności, kiedy mamy ośrodki wiodące. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby koordynacja leczenia pacjenta była dla wszystkich tak samo dostępna i żeby pacjent, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał takie same szanse na dobre leczenie.
Czas nam w zasadzie upłynął na rozmowę, ale jeżeli mogę, to jeszcze jedno pytanie, ale krótką odpowiedź poproszę. Od 1 lipca też ma się zmienić system kolejkowy, tak bym to ogólnie powiedział. Efektem ma być skrócenie kolejek. Jak to będzie wyglądać i jak to się uda? Czy to się w ogóle uda? Czy to jest możliwe, żeby te kolejki skrócić?
Ja myślę, że mówi pan o tych dodatkowych specjalizacjach w rejestracji, bo to już obserwujemy i dzisiaj mamy 600 tysięcy już wizyt odzyskanych przy tylko 3 świadczeniach, które są możliwe. Od 1 lipca wprowadzamy 8 dodatkowych, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że każdy pacjent będzie mógł zarządzać swoim terminem wizyty poprzez rejestrację, będzie to możliwe i faktycznie wpłynie na odzyskiwanie terminów i umożliwienie innym pacjentom skorzystania z porady.
Czyli ma być większa kontrola nad po prostu tymi, którzy mają wizytę i na nią nie przychodzą. I przepada ten czas.
I oni zapominają, a szkoda, bo mógłby skorzystać w tym czasie inny pacjent.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.